Mamy tutaj na początku taką galerię zdjęć w sepi, czyli to są zdjęcia sprzed 100 lat i więcej, mieszkańców Kresów Wschodnich, II Rzeczpospolitej przeważnie. Przechodzimy stąd do działu, który nazywa się Niepodległa. No i tutaj mamy właśnie opowieść o tym, jak rodziła się niepodległa Polska, co się działo właśnie po wyzwoleniu się Polski spod zaborów, jakie były trzy takie zasadnicze grupy społeczne: dwór, miasta i wieś, o której przy okazji takich standardowych oprowadzeń, tych sybirackich, opowiadamy troszkę więcej, ponieważ z tą grupą wiąże się właśnie taka podgrupa, jak osadnicy wojskowi, którzy potem po wkroczeniu wojsk sowieckich w 1939 roku poszli na pierwszy ogień w tych wywózkach, deportacjach i tak dalej. No ale tutaj ja chcę powiedzieć właśnie o tym przemyśle białostockim. Był na przykład znany szeroko Centralny Okręg Przemysłowy, natomiast mało kto wie właśnie o tym białostockim okręgu przemysłowym. No i stąd przechodzimy do hotelu Ritz, z którego właściwie nie zostało nic, ponieważ hotel, który był bardzo eleganckim, bardzo prestiżowym miejscem w Białymstoku, jedynym zresztą z sieci hotelu Ritz na terenie Polski. Miały tu miejsce również nie tylko wydarzenia jakieś tam towarzyskie, ale również polityczne, bo na przykład w hotelu Ritz po 17 września, czyli wkroczeniu wojsk sowieckich, odbył się uroczysty raut radziecko-niemiecki, gdzie właśnie ustalano granice poszczególnych nowych zaborców. No i teraz przechodzimy na inną nawierzchnię, na brukowany rynek białostocki z panoramą tego rynku, czego Państwo w radiu niestety nie mogą zobaczyć, ale zapraszam wszystkich chętnych do wizyty w muzeum, to wtedy będzie można sobie wszystko pooglądać.
Bo tutaj jesteśmy tak jakby w centrum Białegostoku, widzimy ratusz na fotografii.
No jesteśmy w centrum Białegostoku, widzimy ratusz, widzimy kościół farny, no i widzimy fragment tego rynku. Zresztą to taka ciekawostka, może nie wszyscy też o tym wiedzą, że ratusz białostocki nigdy nie pełnił funkcji siedziby władz miasta. Natomiast był czymś w rodzaju, był obudowany takimi kramikami, to były takie mini sukiennice, można powiedzieć. Decyzją władz Białegostoku w pewnym momencie kramiki zostały ograniczone bardzo, wręcz niektóre zlikwidowane, ponieważ ówcześni rajcowi doszli do wniosku, że może niekoniecznie ratusz ma służyć celom handlowym. I przeniesiono to właśnie w inne miejsca, o których w tej wycieczce po muzeum będę też opowiadał.
Czy wszystkie eksponaty, które tu widzimy, to są autentyki? To znaczy filiżanki w tej części ricowej pochodzą z hotelu, a tutaj na przykład waga jest z rynku?
Waga to jest może i z rynku, natomiast na pewno filiżanki nie są z hotelu Ritz, ponieważ hotel został w 1944 roku spalony doszczętnie przez Niemców. Pewnie co cenniejsze rzeczy zostały wcześniej zrabowane i wywiezione, natomiast on się nadawał jeszcze do odbudowy. Tyle tylko, że nikt nie był tym zainteresowany. Dla polskich władz był to symbol burżuazyjnej Polski, która odeszła w przeszłość. Natomiast myślę, że zarząd hotelu Ritz, to jest przecież światowa sieć hoteli, nie był specjalnie zainteresowany współpracą z komunistycznymi władzami Polski, tak sądzę. W związku z tym w 1946 roku te pozostałości po spalonym właśnie hotelu zostały wysadzone i tym sposobem Ritz zniknął w ogóle z mapy Białegostoku.
Słyszymy, że tutaj towarzyszą nam dźwięki, ale chciałam jeszcze zapytać o tych ułanów litewskich.
Ułanów litewskich. No więc to jest właśnie taka ciekawa sprawa, bo co do 42. Pułku Piechoty, to historia powstania jest charakterystyczna dla ówczesnych czasów, czyli po I wojnie światowej, w której Polacy walczyli w różnych armiach. I tak pomału ostateczna wersja nazwy to był 1920 rok, kiedy właśnie został powołany ten 42. Pułk Piechoty. Natomiast jeśli chodzi o ułanów litewskich, dlaczego litewskich? Dlatego głównie, że zarówno oficerowie, jak i większość żołnierzy pochodziła z Wielkiego Księstwa Litewskiego. I tutaj może jako taką ciekawostkę to przytoczę takie dwa kuplety. Jeden brzmiał tak: z Litwy Borów Puli Ułanów to 10. Pułk Ułanów. No tak, tyle tylko, że ten 10. Pułk Ułanów na początku, on powstał w 1918 roku i nie miał się za bardzo w co mundurować. Broń pochodziła też ze wszystkich możliwych źródeł. Karabinki były rosyjskie, niemieckie, austriackie i jakie tam jeszcze inne wynaleziono. Mundury też były bardzo niejednolite. W związku z tym powstał następny kuplet, który brzmiał tak: jedzie ułan z 10, wyją psy na widok jego.
Czy to jest jednorazowa wyprawa tutaj do Muzeum Pamięci Sybiru śladami o których pan mówił?
Może się zaczęła nowa świecka tradycja, bo ja w ubiegłym roku oprowadzałem taką grupę też przy okazji Dni Miasta. W tym roku miasto też wystąpiło z taką inicjatywą, żeby właśnie taką ścieżkę edukacyjną dotyczącą Starego Białegostoku, dotyczącą korzeni tego miasta poprowadzić. Drugą taką ścieżką tematyczną, którą miałem przyjemność prowadzić, to było prowadzenie z okazji Dnia Kobiet. No, muzeum jest kreatywne, jeśli chodzi o takie inicjatywy. To są takie oprowadzania, takie ścieżki pozastandardowe, gdzie można powiedzieć więcej na jakiś tam konkretny temat. Na przykład przy okazji Dnia Kobiet to był właśnie udział kobiet w armii Andersa i w armii Berlinga, o czym normalnie przy oprowadzaniu się nie wspomina. Takie właśnie ekstraordynaryjne wycieczki po muzeum dają okazję do tego, żeby pokazać to, o czym my w muzeum wiemy, a o czym może niekoniecznie wiedzą mieszkańcy Białegostoku. No jest okazja, żeby się tą wiedzą podzielić.